W dzisiejszej audycji rozmawiamy o tym, jak się żyje w Katarze. Joanna Rekik jest moim i Państwa gościem. Chciałam tak nawiązać do tego języka, o którym przed chwilą wspomniałaś, ale zanim to zrobię, to chciałam się zapytać o edukację. Jak to tam wygląda? Twoje dzieciaki chodziły tam do szkoły, uczyły się arabskiego, czy tak jak mówisz, że na co dzień rozmawia się po angielsku? Jak to tam wygląda?
To znaczy tak, mój najstarszy chodził do szkoły podstawowej, natomiast dwójka młodszych chodziła do żłobka przedszkola. To jest tak właśnie, że językiem głównym jest język angielski. Są szkoły, oczywiście przedszkola, gdzie jednak jest albo dwujęzyczne, albo arabskie, natomiast no 90%, nawet więcej, jest z językiem angielskim jako głównym i to głównie z uwagi na to, że po prostu kadra jest niearabskojęzyczna. No i też program, jest dużo szkół brytyjskich, amerykańskich, to wiadomo, że będą z wiodącym językiem angielskim. Jeśli chodzi o język i powiedzmy kulturę arabską, to jest tak, że w szkole podstawowej jest obowiązkowy język arabski, z tym, że jako lekcja, z tym, że on jest jak gdyby na dwóch różnych poziomach, czyli jest ten arabski dla tych dzieci, które są z rodzin arabskich i to jest taki, no już taka naprawdę nauka języka i jest ten arabski dla dzieci z takich rodzin, które się nie posługują językiem i to są takie naprawdę podstawy. To oni wiedzą, że no, nie każdy chce się tego uczyć i nie będą tam utrudniać ludziom życia, więc to takie alfabet, jakieś gry i zabawy, no tego typu rzeczy. Jeśli chodzi o naukę, to jest też w szkole na przykład obowiązkowy przedmiot, który się nazywa Historia Kataru. I to jest na tej zasadzie, no, że się, nie wiem, koloruje portret emira albo się wylicza, ile jest tam miast, gdzie one są położone i tak dalej. Taka geografia trochę i może nie bardzo polityka, ale takie dla dzieci naprawdę są te zajęcia, żeby po prostu wiedziały, gdzie mieszkają. I tak, i na przykład ja pamiętam, że jakiś czas temu było tak, że rząd ogłosił obowiązkowe zajęcia z islamu. I to wywołało takie poruszenie społeczne. A potem się okazało, bo w Katarze ogólnie bardzo często jest tak, że coś się ogłasza, a potem się okazuje, że to jest ogłoszone tylko w połowie, albo brakuje części informacji, a ludzie już tam sobie nakręcają. I to tutaj chodziło o to, że te dzieci, które są muzułmanami, będą miały islam jako lekcję, natomiast pozostałe dzieci będą miały taką polską etykę. Ale oni to wszystko wrzucili do jednego worka i po prostu i było wielkie poruszenie społeczne, że jak to, że my jesteśmy katolikami, że tutaj islam i tak dalej, się okazało, że wcale nie. No i to są jak gdyby te trzy rzeczy, które tutaj mają bezpośredni związek z Katarem, a reszta w szkole nauki to jest taki, no to jest podstawa programowa w zależności od tego, jakim trybem idzie szkoła, czy to jest właśnie brytyjska, amerykańska, może jakaś, nie wiem, niemiecka, francuska, oni tam mają wszystkie swoje własne tryby, jest bardzo duży wybór szkół. To też trzeba wspomnieć, no naprawdę szkoły są bardzo drogie, tak średnio przypuszczam, no rocznie za dziecko z 50 tysięcy, tak, pira ludzi. I to uderza po kieszeniach takich ludzi jak my, którym na przykład firmy nie płacą za tą szkołę, bo niektórym płacą, ale nie wszystkim. No i tak, ale jest bardzo duży wybór. W zasadzie w każdej dzielnicy jest kilka szkół międzynarodowych, tak samo ze żłobkami i z przedszkolami, także jeżeli powiedzmy można sobie pozwolić na to, no to naprawdę edukacja też jest na bardzo wysokim poziomie.
Tak jak mówisz, że jest to droga sprawa, takie posłanie dziecka do szkoły. Czy to znaczy, że na przykład nie wszystkie dzieci się uczą? Nie ma takiego obowiązku szkolnego w Katarze?
Nie. Jest obowiązek szkolny, z tym, że jest tak, że są szkoły tańsze, ale tam jest poziom też odpowiednio niższy i tam w zasadzie to są takie szkoły, że naprawdę tylko takich podstaw kogoś nauczą. Tam, no jeżeli ktoś chce naprawdę się czegoś nauczyć, to on tam nie pójdzie. No i jeszcze dla tych, którzy naprawdę nie mogą sobie pozwolić nawet na najniższe czesne, są dwie opcje. Mogą się zwrócić do tak zwanego Qatar Charity, czyli takiej organizacji charytatywnej rządowej. I jeżeli udowodnią, że ich nie stać jakimiś tam dokumentami, nie wiem jak to dokładnie wygląda, to po prostu ta organizacja bezpośrednio na konto szkoły będzie przelewała czesne zamiast nich. No i jest jeszcze chyba, są jeszcze dwie albo trzy takie szkoły bezpłatne, one są też właśnie dofinansowane przez rząd, też właśnie dla tych, którzy nie mogą sobie pozwolić na te czesne i to są angielsko-arabskie dwujęzyczne szkoły. I tam właśnie też trzeba udowodnić, że przychód jest poniżej jakiejś tam kwoty i wtedy po prostu takie dziecko może do takiej szkoły pójść.
A jak twój język arabski? Uczyłaś się, nauczyłaś się, czy angielski wyparł w ogóle taką potrzebę?
O Jezu, tak. Ja ogólnie od razu się usprawiedliwię. Po arabsku mówię troszeczkę i głównie takimi zwrotami związanymi z moją pracą. Natomiast jest to dlatego, że powiem tak, że w każdym kraju arabskim jest inny dialekt. I na przykład arabski mojego męża z Tunezji jest zupełnie inny niż arabski z Kataru, i oba te arabskie są też zupełnie inne niż na przykład klasyczny arabski. Więc to jest ogólnie tak, że ja nie wiedziałam, czego ja mam się uczyć. I na przykład, jeżeli ja w dialekcie mojego męża, w którym troszeczkę mówię, coś bym powiedziała do kogoś, kto mieszka w Katarze, do Katarczyka, oni by mnie nie zrozumieli. I to jest tak, jak gdyby trzeba się było uczyć dwóch języków naraz. W związku z tym ja stwierdziłam, że ja sobie jednak tutaj z angielskim, że dobra, że podstaw się nauczę, podstawy znam. Natomiast to jest też trochę tak, że no, jesteśmy jako ekspaci bardzo leniwi, ponieważ wszyscy mówią po angielsku w sektorze prywatnym w Katarze, no bo większość pracowników nie zna arabskiego. No i w związku z tym, no to jest taki ten język dominujący.
No dobrze, ale tak na sam koniec audycji, bo zbliżamy się już powoli do końca, czy byłabyś w stanie po arabsku pozdrowić słuchaczy naszego radia?
No tak, żeby takie pozdrowienie duże dać, to nie, no ale mogę powiedzieć papa po arabsku, to jest masalama. To jest w tym takim dialekcie, powiedzmy, bliskowschodnim, i to jest takie pożegnanie tutaj może ze słuchaczami i też z tobą trochę.
To dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Kiedy wracasz teraz ponownie do Kataru? Jakie plany masz?
Mam takie plany, żeby właśnie pojechać gdzieś w sierpniu albo we wrześniu, bo tam właśnie mam tą firmę, mam kilka spotkań poumawianych, no i tęsknię za krajem, w związku z tym też staram się bardzo, żeby tam raz na kwartał przynajmniej się pojawić i tak sobie trochę poeksplorować, może nawet bez dzieci. W związku z tym tak, może za miesiąc, za 2 miesiące się tam przyjadę. I również dziękuję bardzo za wywiad, bardzo, bardzo mi się miło rozmawiało.
Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Moim i Państwa gościem była Joanna Rekik, która opowiedziała nam dzisiaj o Katarze. Do usłyszenia.